Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia. Com a vida, querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor.
Olha como o céu é azul. Olha como é verde o mar. Olha que sol bonito já. Take it easy, my boy. Take it easy, my friend. Tenha calma, meu amigo. Ta-dam, ta-dam. Radio na fali oczywiście, wieczorowa pora. Chyba czas najwyższy mi zaczął tą wieczorową porę jak człowiek, czyli dobry wieczór. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja tu mam sobie kawkę, kawkię. Przed chwilą skończyła się hiperprzestrzeń. Ala, się nagadałem, się troszkę przesunęła, taka długa troszkę hiperprzestrzeń. Ale bardzo dobrze, będzie krótsza wieczorowa pora. Coś musi być dłuższe, coś krótsze. Równowaga musi być zachowana. Tak właśnie, także witam cię wieczorem. Gdziekolwiek byś tego nie słuchał i o której porze. Jeżeli słuchasz tego rano, jeszcze w pracy. Ale cios. No poza tym, że możesz mieć po prostu świeżą poranną kawę. To akurat jest najmniejsze, ale w pracy. Współczucia. Wyjdź z pracy, wróć do domu i się wyśpi. I później wróć do tej audycji. Inaczej się nie da tego słuchać. No właśnie. A ja tu witam wszystkich na wieczorowej porze. Skype do radia, radianafali.com. Jak chcesz zadzwonić, wszystko się dzieje absolutnie live. Sobotni wieczór, właściwie sobotnia noc, taka jest prawda. Ale lubię nazwać to wieczorem. Niech ten wieczór trwa bez końca. Zdaje się, tak mawiały damy zadowolone z balów i dżentelmeni zadowoleni z balów. 100-200 lat temu mówili, niech ten bal trwa i trwa. No właśnie. No to ja trwam przy tym mikrofonie w sobotni wieczór. No i chyba czas najwyższy. Jakąś tradycją, bo się zakrzesiłem tą kawą. To się przetkam jointem troszeczkę. Także zaraz sobie skręcę jointa, mam już wszystko przygotowane. I tradycyjnie w sobotę puszczę chmurę w intencji pokoju i miłości na świecie. Bo ja to sobie puszczam w sobotni wieczór. Jest relaks, człowieku, relaks. Cokolwiek sobie myślisz na ten temat, jest relaks. Możesz sobie puścić chmurę pokoju i miłości razem ze mną. I zapraszam cię serdecznie. Nie namawiam do używania kanabis. Jeżeli nie palisz, to po prostu nie pal. Ja akurat palę kanabis, także nie przeszkadza mi to. Zawsze używam jakiegoś takiego drobnego disclaimera. Przepraszam bardzo. No. Używam drobnego disclaimera, żeby każdy za każdym razem pamiętał, że odpowiada za siebie. I żeby nie było, że namawiam do palenia. No właśnie. ale jak jesteś dorosły, skończyłeś 100 lat, wychowałeś 44 synów, o, to wtedy mogę cię namawiać do palenia, to już musisz palić wtedy. Obowiązkowo. Tymczasem się pochwalę. Mam swoje ulubione bibułki, bo akurat jestem palaczem tytoniu, papierosów nie palę, ale tytoń palę. Dla niektórych to żadna różnica, dla palaczy wielka. Okej, wracając do moich nałogów, radosnych nałogów palarskich, tytoniowych. Jako, że palę sobie jointy, tak zwyczajnie wolę sobie zapalić jointa, nie palę w lówce dziś już wcale. No właśnie, coś z tym kalibrem i moim życiem, po prostu rysa na mojej osobowości, kaliber 44. Te numery i... Testuję sobie różne bibułki czasami. Znajomi, którzy, moi dobrzy przyjaciele, którzy znają mnie od lat, doskonale o tym wiedzą, jak wpadają, to czasami przywożą mi jakieś egzotyczne rzeczy. Ci akurat, którzy palą, bo wiesz, to jest zabawa pomiędzy palaczami, to jak nie palisz, to nie kupuj nikomu bibułek w prezencie, bo nigdy nie wiesz, jak je lubi. Jak sam palisz i jeszcze palisz z nim, no to wtedy troszeczkę inaczej, wtedy możesz złożyć ciekawą propozycję. No właśnie, mój dobry przyjaciel jakiś czas temu przywiózł tu w prezencie takie fajne bibułki, a w ogóle o nich zapomniałem na lata. Ach, to bez przesady na lata, na parę miesięcy zapomniałem. I tak ostatnio przypomniały mi się i bibułki się kończyły i tak sobie pomyślałem, i to jest metoda, no i nabyłem. Mam ciekawe bibułki, nie będę reklamował sobie o tyle, że są tak zwane raps jakoś tak, no sobie, no tak się chyba nazywają, także i tak je znajdziesz. I tak mi nikt za to nie zapłaci, także spokojnie, ile spalisz, tyle twojego. I testuję teraz nowe bibułki, człowieku, i czekam na kolejny gatunek, zaszalałem. Słuchaj, kupiłem 3 gatunki, po 5 paczek z każdego i będę teraz testował inne rodzaje, bo tak postanowiłem, że spróbuję troszeczkę innych bibułek. Także dzisiaj inna bibułka niż zwykle. Ta bibułka jest z papieru ryżowego, słuchaj. Cieniutki papier ryżowy, ponoć ekologiczny, ale ja tam nie wiem. W dzisiejszych czasach na każdym opakowaniu pisze, że jest ekologiczne. A jak z tą ekologią jest, wszyscy doskonale wiemy. Napis na opakowaniu czasami jest jedyną ekologiczną rzeczą w tym produkcie. Gdyby nie certyfikat farby, że jest ekologiczna. No właśnie, na opakowaniu. I właśnie dzisiaj, przy okazji, premierowo, nowe bibułki przy koleżanki, kolegi. Także, jeżeli jesteś palaczem, to taki, wiesz, wtręt tutaj z boku, że ja z kolei mam teraz taką fazę na testowanie innych bibułek. No ale przypominają mi się czasy moich bytności jeszcze w Holandii, gdzie troszeczkę inaczej wygląda kwestia palenia i nie ma tam jakiegoś takiego szaleństwa na tym punkcie. I też z tego powodu rynek bibułek przysłowiowych jest zwyczajnie potężny. Różne możliwe rzeczy. Bo to też nie chodzi o takie ekstrawagancje, chodzi o konkretną rzecz. I jak palisz przez tam parę lat i nie jest to dla ciebie coś, co robisz raz na tydzień, tylko częściej, zdecydowanie, no to wiadomo, że lubisz konkretny rodzaj bibułek. Ja na przykład lubię bardzo cienkie bibułki. Takie ultra slim, takie, że przeźroczyste prawie, że było jak najmniej papieru. Widzisz, każdy ma swoje własne skrzywienia. Rozumiesz, pani. Także ja tutaj dzisiaj bibułki slim, bardzo fajne. Jakąś chmurę w intencji pokoju i miłości na świecie razem z tą opuszczę. Na razie muszę sprokurować tutaj tego jointa. Taka troszkę indiańska tradycja. Tutaj praktykuję chyba w Radiu na Fali od dawna, chyba od samego początku Radio na Fali istnienia, że była fajka pokoju i to zawsze w wieczorowej porze i gdzieś tam w audycjach się pojawiała fajka pokoju, zwyczajnie, żeby siąść i niczym starzy ludzie mieszkający na zadupiu świata po prostu i zwyczajnie pomyśleć o czymś miłym, puszczając do tego dym, który powoduje, że przy okazji możesz zintensyfikować swoje własne emocje troszeczkę mocniej. Niekoniecznie musisz puszczać się wszędzie samopas, chociaż to chyba najlepsza rzecz i chyba najzdrowsze. Właściwie zdrowy człowiek ma takie emocje, że jak puści je samopas, to przyniosą same szczęście, radość i miłość. No taka jest prawda. Ostatnio przypomniała mi się książkę Marqueza. Bardzo znana książka, taka ikona, można powiedzieć. Tysiąc lat samotności, tak to się nazywa. I tam jest wiele różnych ciekawych historii w ogóle. Marquez, tak się nazywa autor tej książki, Tysiąc lat samotności. Polecam, jeżeli nie czytałeś albo nie czytałaś, polecam. Bardzo fajna książka. Polskie tłumaczenie tej książki jest słabe, takie nie najlepsze, bez rytmu troszeczkę, ciężko się to czyta, a oryginalne jest trochę inne, oryginalne to płynie, znaczy oryginalny tekst. To jest taka jedna drobna różnica, ale tak czy siak historie są naprawdę świetne, więc myślę, że jeżeli lubisz czytać, masz ten nauk, to polecam serdecznie. Tysiąc lat samotności, Gabriel Marquez, i wspominaliśmy taką historię, która jest tam opisana. Ja ci zepsuję troszeczkę tutaj książkę, opowiem ci jedną z tych historii. Tam się pojawia takie małżeństwo, które jest kuzynostwem. I wszyscy o tym wiedzą, łącznie z nimi, że oni są kuzynostwem. Znaczy dowiedzieli się jakoś tak, nie będę ci zdradzał książki. W każdym razie, koniec końców, wszyscy wiedzą, że to jest kuzynostwo, ale już jest po ślubie, nie wiadomo co zrobić. Wszystko jest okej, strasznie się kochają i tak dalej, ale wiadomo, faux pas w rodzinie, i to potworne faux pas w rodzinie, kuzyn z kuzynką. No i numer jest taki, że ich miłość jest tak potężna, że mają dosłownie pierdolca na swoim własnym punkcie. I efekt tego pierdolca jest taki, że ich stado krów, ich cokolwiek mają, jakiekolwiek zwierzęta, są tak samo jak oni. Mają świra na punkcie rozmnażania się, rozumiesz? I z tej okazji ta rodzina ma największe stado, które jest najzdrowsze, zwierzęta są szczęśliwe i tak dalej. Jest po prostu potężna miłość pomiędzy ludźmi, która tak emanuje na ich całe gospodarstwo rolne, że są najlepsi w całej okolicy. No i właśnie dlatego, że są najlepsi w całej okolicy, to całe faux pas uchodzi im zupełnie bez żadnych problemów. Znaczy po prostu uchodzi im to kompletnie na sucho, całe to faux pas, że kuzyn z kuzynką, tylko dlatego, że ich obecność, samoobecność w tej społeczności powoduje, że wszystkim zwierzęta się lepiej rodzą, lepiej niosą, kury dają więcej jajek, większe są plony wszystkiego. Jakby ci zakochani w sobie nieprzeciętni ludzie spowodowali, że wszystko dookoła zaczęło wzrastać i no po prostu nie opłacało się ich wyganiać, że tak powiem, ze wsi i robić z tego powodu dymu, tylko jedyną najlepszą opcją było skorzystanie z tego dobrobytu, który się pojawił razem z tą dziwnym kazirodczym związkiem. Polecam serdecznie, to troszkę zdradziłem z książki, ale książka jest tak doskonała, że myślę, że naprawdę nie zdradziłem aż tak zbyt wiele, to jest tylko jeden z wątków tej książki. Jest bardzo ciekawa, także zapraszam serdecznie i tak właściwie ostatnio przypomniałem. Tak a propos. No właśnie. Prawa mamy natury. Ciekawa historia. Nie to, że był jakimś kazirodczym związku albo tęsknił, nic z tego, zapomnij o tym. Ale taka ciekawa historia. Tak a propos, wiesz, tych wszystkich zdarzeń, co my tu obserwujemy, jak te siły natury działają. Ja tu mam naturalne bibułki. Słuchaj, może ktoś jeszcze siłą naturalnych bibułek, mojego dymu, tej dobrej intencji, jak tak siądziemy wszyscy razem, to zrobimy taką intencję. No może nie tak dosłownie, żeby się wszystkie kury lepiej niosły na wsi, rozumiesz, twojej i mojej. No ale przynajmniej może trochę więcej pokoju będzie na świecie, jak zapalimy tego jointa z tą intencją. Ta historia o tej intencji jest opisywana na milion sposobów w wielu miejscach, łącznie właśnie z taką książką jak Tysiąc lat samotności. Ja tymczasem mam kawkę przed sobą, mam tu skręconego jointa, także koniec hałasów. Chociaż nie do końca, bo tu lekkie jezioralne, odstawianie szklanek i tak dalej cały czas nieustannie trwają. Ale skoro mam już jointa, mam też utwór muzyczny na dzisiejszy wieczór, zatem odpalmy tego jointa w jakiejś dobrej intencji. Ty, ja cokolwiek tam masz do odpalenia, jeżeli nie palisz akurat kanabis i palisz tylko od papierosa albo tytoń, możesz śmiało puścić chmurę w intencji pokoju i miłości z tego, co tam masz, albo po prostu pomyśleć bez spuszczania dymu. Dym możesz zrobić sobie w głowie, zwyczajnie. No, teraz jestem chyba poustawiany ze wszystkimi mikrofonami. To co, jakiś pokój, miłość? Impact.
to 立派に育てる。
Aż chcę się powiedzieć, że mam plakat z Bruce'em Lee.
Ujaz ja!
Ale nie mam plakatu z Bruce'em. Chociaż, powiem ci szczerze, no, najmłodszy możesz nie jestem, ale jeżeli chodzi o plakat Bruce Lee'ego, uwierz mi, że jest coś takiego, że pewnego dnia chyba znowu sobie gdzieś zamontuję. Dla samego dowcipu wręcz, dosłownie, chociaż, kto wie. Plakat Bruce Lee'ego. A ta piosenka może pojawi się kiedy indziej. Tymczasem ja tu w wieczorowej porze sobie palę tego jointa, sobie puściłem intencję, jakoś mi intencji pokoju i miłości na świecie, słuchaj, tylko jakąś myśl, żeby tam się miło działo wszędzie dookoła, przede wszystkim tutaj dookoła się miło działo, właśnie, bo ta intencja, pierwsza rzecz, stoi zakwas przede mną i troszeczkę piekarskiej historii na początek tej wieczorowej pory, że niechaj, no co tu tak trzeszczy, to u mnie w słuchawkach trzeszczy. Okej, już wiem co trzeszczy. Niedokręcone kable, już dokręcone, no właśnie. Dobra. No to jak zwykle, kącik piekarski, moje peregrynacje z chlebem, ciąg dalszy. Tomek i jego chleb. No właśnie, no więc troszkę zapuściłem zakwas w tym tygodniu i niestety mi siadło troszeczkę. Dalej jest, wszystko jest okej, odżył, cały czas był żywy, ale muszę go teraz troszkę odbić do góry. Także właśnie siedzę i obserwuję, jak zakwas rośnie. Jeszcze nie jest taki, no idzie pod Beskidzie, ale to tak słabo idzie, no nie jest to najlepszy z taki, wiesz, no dobrze jest, nie, znaczy, no nie jest źle, tak się jak chleb z tego będzie, także ja dzisiaj po wieczorowej porze znikam, żeby jakiś chleb z tego ugnieć, wkładam do piekarnika i niech się dzieje co chce z tego zakwasu, resztę będę rozrabiał i robił już taki normalny rosnący, bo tak przez przypadek zapuściłem i troszkę mi oklap. I za późno go zebrałem i dokarmiłem za późno i troszeczkę, znaczy on jest okej, ale nie jest taki świeży jak lubię do pieczenia chleba, nie rośnie tak jak ja lubię, rośnie troszkę wolniej niż normalnie i taki troszkę niepocieszony jestem, także przegapiłem troszeczkę, bo normalnie to lubię taki rozkręcony zakwasik, także właśnie siedzę, pilnuję swojego zakwasu, przyglądam się bacznie, czujnym okiem, stoi na rogu biurka, cały czas się przyglądam jak rośnie. Włączyłem sobie przed hiperprzestrzenią, włączyłem sobie parę godzin temu i tak się przyglądam, jak mi rośnie, jak się zachowuje, kiedy zacznie odbijać do góry. Zaczął odbijać, także reakcja już poszła w mące, wszystko jest ok, nie ma żadnego problemu, niemniej jeszcze ten zakwas troszeczkę taki, no I don't know, rośnie, ale nie jest to rośnięcie, o które mi chodzi. Normalnie to mi strzela pod sufit, a tym razem tak trochę słabiej, chociaż no rośnie, tak czy siak, zagniatam dzisiaj z niego chleb, tyle, nie czekam na nic. Boję się, że zakwas mi troszkę będzie taki dojrzały zapach miał i tak dalej, a nie chcę mieć tego w chlebie, chcę mieć taki świeży, właśnie zakwasowy chleb. No właśnie, to tyle z zakwasem rzeczy, także ja jeszcze dzisiaj mam przed sobą obowiązki piekarskie, ale to myślę będzie krótka, szybka, żołnierska piłka. I wszystko wyjdzie tak, jak powinno wyjść, a jak chleb wyrośnie, to sami zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Byleby wyrósł, może trochę podrośnie, no może będzie trochę zakalec, no nie sądzę, może mu wrócić w piekarniku, liczę na to, że jest okej. No zaczął rosnąć, także Jak się martwię troszkę o ten swój zakwas. Znaczy nie mam powodu, żeby się martwić właśnie, niż to jest. Taką rzeczywistość sobie wymyśliłem z gotowym chlebem i dlatego się martwię. A zakwas żyje, zakwas się nie martwi, zakwas jest okej, okay, zakwas się nigdzie nie śpieszy. Zakwas jest naprawdę chyba najbardziej cool w tym wszystkim. Dobra, to może zostawię zakwas, bo on jest, skoro on jest w porządku, to ja sobie też pozostaje mi być tylko w porządku. I wrócę do troszeczkę rzeczy związanych z publicystyką w radiu na fali w wieczorowej porze, którą zaniedbałem troszeczkę, bo normalnie uprawiam w czwartek, ale jako że ostatnio nie mam czasu bywać w czwartek, bo nie mam czasu, no to publicystyka troszkę się przesunęła na dzisiejszy wieczór. No właśnie. Bo tak, zakwas idzie spokojnie, powoli. Może sezon się zmienia, może się adoptuje do sezonu, może nowe mąki, I don't know. A oprócz tego zakwas może mało bombowo, ale ponoć w mieście miałem bombę. Ha, ha, ha. A mieszkam w Londynie, nadaję do Ciebie w ogóle z południowego Londynu. Chyba już cały świat obiegła wiadomość o jakiejś bombie w Londynie, o jakimś stanie podwyższonej gotowości, o zamachach, terrorystach i wielu różnych ciekawych historiach. Ciekawe opowieści, ciekawe. Powiem Ci szczerze, że z tą bombą to oczywiście jest to moja opinia. Ja mieszkam w tym mieście, nie było mnie na miejscu, nie widziałem tej bomby własnymi oczami, nie byłem w tym wagoniku, nie poczułem podmuchu wiatru, nie wiem, nie byłem, ale wypowiem się na ten temat. Nie, no tak serio, wypowiem się na ten temat, chociaż nie wiem, nie byłem, nie jestem ekspertem, ale się wypowiem. Bo to ciężko nie być ekspertem akurat od tej strony. Akurat tak się złożyło, że wiem, jak wygląda kawałek czegokolwiek po wybuchu, jak wybuchnie pocisk. Wiem, jak wybuchnie bomba, wiem, jak to wygląda fizycznie, po prostu wiem, jak wygląda takie miejsce. I powiem Ci ciekawą rzecz, że jak zobaczyłem te zdjęcia, przepraszam bardzo, słuchawki zrzuciłem z głowy prawie, no to te emocje, że jak oglądałem te zdjęcia, to się śmiałem, dosłownie. I pierwsza moja refleksja była, bo tu przyjaciele byli w gościnie i tak oglądałem i tak, wow, komuś zakwas wyskoczył z wiadra. Jakieś dzieciaki przewoziły zakwas do robienia chleba i zakwas im wybuchł w wiadrze. Wszystkie opowieści ludzi, że jakaś kula światła leciała, go przeorała przez czoło, przez głowę, przez wagon, wybuchło, nie wiadomo co. Policja zadowolona, bo tak niesamowite opowieści i w ogóle, i to świadkowie naoczni. I oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, widzisz Tomek, widzisz, była bomba, ty niedowiarku, ty szukający teorii spiskowy, wieśniaku, ty, była bomba. A ci powiem, bullshit, synku, nie było żadnej bomby i powiem, o co chodzi. I powiem, o co chodzi. Słuchaj mnie teraz. Słuchaj mnie uważnie. Na baczność. Żartowałem. No właśnie. Z tą bombą było tak, że nie była to żadna bomba. Po prostu i zwyczajnie dzieciaki się bawiły. I to dzieciaki tu z okolicy. Jakiś środek chemiczny zmieszały ze sobą i to zrobiło reakcję chemiczną taką, że zaczęło śmierdzić, zaczęło się ulatniać dym, gaz i tak dalej. Sodę kaustyczną dodasz do czegoś. Trochę aluminium, od razu się produkuje troszeczkę gazu, który, wiesz, zdrowy za bardzo nie jest, dymu dużo robi i tak dalej, i tak dalej. No możesz z proszku do pieczenia zrobić taką świecę dymną. Przecież to naprawdę śmieszne rzeczy. Jak chodziłem do szkoły podstawowej, miałem wtedy 10 lat. Słuchaj, to było tak dawno temu. Byłem takim brzdącem, konusem w szkole podstawowej. To z kumplami robiliśmy takie petardy, jako dzieci. I taki dym robiliśmy, używając domowych proszków do pieczenia, saletry, różnych dziwnych rzeczy, które poznajdowaliśmy właśnie w szafkach swoich rodziców. I oczywiście chodząc na pierwsze, nawet chyba pierwszy rok chemii w szkole podstawowej, albo nawet jeszcze przed chemią, już w pierwszych latach podstawówki, petardy i bomby domowej roboty były dla nas czymś normalnym, dla młodzieży. Rozumiesz, filmy z Hansem Klossem, wojenne dzieciństwo, znaczy nie moje, ale moich dziadków, i ta trauma przerzucona na kolejne pokolenie. W każdym razie z ładunkami wybuchowymi domowej produkcji jestem obeznany jak mało kto. Jest to po prostu dziedzictwo mojego pokolenia w Polsce. No musisz mi uwierzyć. Ja jestem po 40, dosłownie. No właśnie, spytaj się ludzi po 40, jeżeli jesteś w młodszym wieku, ale to i tak myślę, że to i tak 10 lat do tyłu, to i tak 30-latków też obchodzi też te same rzeczy. Ja myślę, że nawet dzisiejsze pokolenie, chociaż dzisiejsze chyba ma za dużo telefonów komórkowych. Nie wiem, czy robi tak dobre petardy i dobre ładunki wybuchowe. Jak moje pokolenie. Moje było najlepsze, oczywiście. No ale mniejsza o to. To zupełnie. I to, co widziałem na tych zdjęciach, to taka szkolna petarda jest zrobiona. Nawet ta reklamówka nie strzeliła za bardzo, a wiem jaka jest ta reklamówka, bo mieszkam w tym mieście i wiem co to jest reklamówka od Lidla. Wszyscy się śmieliśmy, że w Lidlu kupili jakiś detergent, jakieś alkohole i zrobili drinka z lidlowego, z jakiegoś miksu lidlowego. No tak, no tak. Cóż można powiedzieć? Proszę nam bardzo, bo tu się zamyśliłem. Proszę nam bardzo, zamieszanie. Jak zwykle jedna osoba obsługująca wszystko jest potężnym problemem czasami przy tej maszynie. Anyway, już tu jestem, wszystko jest ok. Także dowcip stulecia, policjanci biegający dookoła, ludzie, którzy przywiązują się chustą troszeczkę na takich, jak na ilustracjach z bajek rosyjskich, które ja pamiętam z dzieciństwa, że była baba, która miała przywiązaną taką całą szczękę chustą. Oznaczało to tyle, że boli ją ząb. No i coś w tym stylu, takie baby i chłopy z przewiązanymi szczękami, chustami. No i taka wiesz, dziewczyna w modnych butach, w modnej sukience z taką przewiązaną twarzą, tak wyglądało naprawdę rewelacyjnie, taki naprawdę konkretny show jest, to troszkę taki miks rosyjskich bajek, ale też miejsce, gdzie to się działo, to jest stacja Parson Green, stacja metra doskonale mi znana, to jest już naziemne metro, ja z tej stacji dosyć często korzystałem, bo tak się składa, że tam mieściło się biuro, w którym pracowałem lata temu w mieścinie, taka posz agencja reklamowa, która już, nie wiem co się z nimi dzieje, nie mam pojęcia, chyba dalej działają, anyway. Jest to takie ciekawe miejsce w Londynie, jest to dzielnica Chelsea i to jest ta najbogatsza, Chelsea Kensington, tam gdzie spłonął budynek, to tam właśnie, to jest ta sama dzielnica, tak właśnie, tam spłonął budynek z ludźmi w środku i tam teraz wybuchła, słuchaj, bomba w metrze, na tej stacji, znaczy bomba w cudzysłowie, po prostu w reklamówce coś puściło dyma i ludzie się zaniepokoili, wszyscy wybiegli, coś, jakiś ogień, kawałek ponoć był i tak dalej, nie wiadomo co, petardy, zwyczajne petardy w reklamówce, no i wielka eksplozja, poranieni ludzie, każdy z chustami, no nic dziwnego, słuchaj, jest to bogata dzielnica, wszystko to wydarzyło się na terenie londyńskiego metra, jest wojna z terroryzmem, i każdy jest ubezpieczony i wiadomo, że w ubezpieczeniu jest jeszcze taka funkcja na wszelki wypadek i to na wypadek terroryzmu i tak dalej. No i wszyscy ci ludzie, nawet jakby tam się tylko woda z butelki wylała, to powiedzieliby, że ta woda wybuchła. Bo tam od razu podchodzi do ciebie pani, powiem ci jak to w praktyce wygląda, podchodzi do ciebie pani i mówi: jejku, jesteś ofiarą, my się zajmiemy twoim ubezpieczeniem, podaj nam swoje numery ubezpieczone, my to zgłosimy, czy jesteś okej, okay? Ubezpieczenie to wszystko pokryje, mamy tu szpital dla ciebie, wsiądź do karetki, tu od razu wiesz, taki specjalny płaszcz z folii aluminiowej ci zakładają, żebyś przypadkiem nie dostał odwodnienia organizmu, szybko na nosze, puls mu spada, dajcie mu 100 metamfetaminy, rozumiesz, bieg do karetki, pomoc, terroryści w mieście, a ty wiesz, po prostu sztuczne ognie były, ale słuchaj, no nie powiesz tego głośno, bo jak powiesz głośno, to nie będzie ubezpieczenia. Ubezpieczenie już w tym momencie sięga 25 tysięcy funtów. Rozumiesz, koleżanko i kolego, sytuację tych ludzi. I ci ludzie są tak poranieni, tak zniszczeni, ich życie legło w gruzach, mają traumy, będą teraz do psychologa chodzili, bo przecież uczestniczyli w wypadku. Znaczy wypadku, w eksplozji nuklearnej ładunku terrorystycznego. Prawie że. No i z tego powodu żaden z nich nie powie, że to była żadna petarda, ponieważ dostali potężne ubezpieczenia od firmy. A ubezpieczenie dostają tylko poszkodowani, więc jak oni mogą teraz powiedzieć, że była tylko petarda? No przecież kto im da ubezpieczenie na wypadek wybuchu petardy w wagoniku metra? A policja i politycy podchwycili temat i teraz numer jest prosty. Ojejku, terroryści w mieście atakują metro. A teraz się okazało, że terroryści to są jakieś kolorowe dzieciaki w dzielnicy Surrey. Czyli tu niedaleko obok mnie. Widziałem zdjęcie, że jak policja wkracza, wielka akcja policji, ale akurat już nie robiliście pajaców na zdjęciu, nie było już takiego cyrku, że była cała armia wystawiona, szczęśliwie, tylko tacy normalni bobis bardziej, znaczy z karabinami i tak dalej, bo wiadomo, terroryzm poważnie musi być, rozumiesz? A to po prostu durne dzieciaki wracając ze szkoły strzeliły sobie taki numer, zostawiły petardy. Powiem ci szczerze, że za moich czasów się zostawiało czasami sztuczne ognie albo taką petardę w tramwaju i się uciekało z tramwaju i był łuf w tramwaju i wszyscy zostawali zawału serca. Rozumiesz, jak ja sobie pomyślę, okej, okay, no to był głupi numer, no nie było to nic mądrego, ale okej, okay, takie numery robiłem, no musisz to zaakceptować. Ja to akceptuję, ty też musisz z tym żyć. Co ja muszę zrobić? I przyszedłem jeszcze tyle lat życia z tym wszystkim na sumieniu? Jak ja muszę się czuć? No właśnie. Powinieneś mi współczuć człowieku. No właśnie. I wyobraź sobie, że gdyby Nie wyobrażam sobie sytuacji, że nagle ktoś podbiega do mnie i aresztuje mnie kajdanki, jestem terrorystą. Rozumiesz? Sądziłem Polskę Rzeczpospolitą Ludową w powietrze. Shit! No a w Anglii teraz już jest tak, że dzieciaki zrobiły krzywy numer i słuchaj, wysadziły w powietrze królestwo, no rozumiesz? Ciężka sprawa. Och, zobaczymy, co z tego będzie. Trzymam kciuki, żeby się im nic nie stało. Okej, głupi numer. Ale prawda jest taka, że nikt nie został zraniony, po prostu petardy puściły dyma w wagoniku metra, ludzie tam udają, że są wielce poszkodowani, koleś pokazuje, wiesz, ranę na głowie, wielka rana, pokazuje cały czas kamerą rękę, bo boi się pokazać głowy. Później dopiero wielki bandaż i w ogóle, wiesz, nie wiadomo co. Teraz stres półurazowy, bo oczywiście okazuje się, że te urazy fizyczne są żadne, no ale wiesz, ale za to stres, bo ludzie myśleli, że dostali, oberwali, ale nie oberwali, teraz się czują, jakby oberwali, ale nie oberwali, wiesz, także nie czują się tak, jak się czuli wcześniej. I to znaczy, że Charlie doesn't feel good, więc Charlie, you know, Charlie needs some surfing, you know. No tak jest prawda, Charlie musi posurfować, trzeba wysłać armię do Iraku i Afganistanu, sobie terrorystów trzeba zrobić. Się robi terrorystów, nawet z dzieciaków, każda okazja jest dobra. Durne, biedne dzieciaki tak wtopiły, szkoda mi troszeczkę, nawet jeżeli to były nastolatki, które były lekko stuknięte po jakimś browarze czy jakoś tak. Głupia historia, naprawdę głupia. Wielki światowy news z tego wyszedł w dzisiejszych czasach. No ale też to widać od razu, kto te newsy robi, bo nikt nie sprawdził tego przecież oczywiście. Od razu propagandowy news. To nie była informacja, tylko propaganda. Tu od razu wyszła pani premier, która powiedziała, że Anglia jest atakowana, Brexit, tu w ogóle Srexit, rozumiem. Co za historia zabawna. A wszyscy wiedzą, że to jest bullshit, bo wyprowadzono z tego kraju tonę kasy. Właściwie może nie tak z kraju. Nie wiadomo z kraju, nie kraju, bo czy kraj istnieje. Kraj jest dla biedaka. Biedak musi mieć paszport, bo bogaty w sumie ma paszport, ale i tak lata prywatnym odrzutowcem prywatnej firmy i wchodzi na lotnisku innymi bramkami, także go wiza nie obowiązuje. On ma wizę załatwioną przez swojego agenta, menadżera. Dokładnie. Także człowieku, jest to inna kategoria. Ich to nie obchodzi. To jest świat takich normalnych ludzi z krajami. Tam ma być wojna i tak dalej, także okazało się, że wszystkie pieniądze zostały wypompowane do tej nieistniejącej krainy banksterów. I teraz już, żeby ludzie się nie martwili tym, że cena na przykład za prąd elektryczny i za energię tutaj, za gaz w Anglii podskoczy do końca roku 17%, za jedno, 17 drugie. To jest taka poważna historia, taki cios w portfele Brytyjczyków, nie na żarty. Znaczy, przepraszam, cios, no tak, cios portfele Brytyjczyków. Właściwie każdy mieszkający w Brytanii jest Brytyjczykiem, bo to jest... może nie każdy. Znaczy, prawnie jest mieszkańcem Wielkiej Brytanii. A, faktycznie, no bo to się tak powinno poprawnie mówić. Ja też nie jestem w sumie Brytyjczykiem, jestem mieszkańcem Wielkiej Brytanii. No właśnie, właśnie, bo Brytyjczyk to Brytyjczyk. No właśnie, co za faux pas strzeliłem. No w każdym razie, w tym koglu i tyglu międzynarodowym, koglu, moglu i tyglu, się okazuje, że najbardziej międzynarodowi są banksterzy, te pieniądze już nie istnieją na rynku, wszystko idzie w górę, ludzie są strzyżeni do zera, jakakolwiek próba spacerowania po mieście, nie wiem, czegokolwiek, wiesz, jakiejkolwiek aktywności kończy się tym, że lepiej, żebyś tego nie robił, zostań w domu, oglądaj newsy w telewizji, świat w telewizji jest fajniejszy. Jak będziesz chodził po ulicy, będziesz się, wiesz, spuszczał po mieście, no to jeszcze może być tak, że bomba cię trafi. Turyści mogą, turyści przyjeżdżają, idą w kilka umówionych miejsc, British Museum, Carnaby Street, Oxford Street, rozumiesz, Portrait Gallery, Tate Modern, South Bank i tak dalej, oczywiście zdjęcie z Big Benem, rozumiesz, pani. I to wszystko, turystów się nie martwimy, turyści nie jeżdżą do Parson Green. Tak jest prawda, bo nie jest to stacja turystyczna, absolutnie nikt tam nie jeździ turystycznie. Wysiada się wcześniej, wysiada się dokładnie o stację wcześniej, bo tam już jest tak lokalnie. Najbogatsza dzielnica w Londynie. I tam są agencje reklamowe. Duże studia fotograficzne, bardzo wygodne dla zawodowców, ponieważ możesz wjechać tam dużym samochodem i przywieźć na nim sprzęt na sesję fotograficzną. A czasami ten sprzęt musi się zmieścić. Jest tak duży, że mieści się w naprawdę takim dużym, jednym z największych vanów i muszą być wysokie drzwi garażowe. I właśnie tam są takie posz studia fotograficzne, gdzie robi się reklamy samochodów, buduje się scenografię do zdjęć i tak dalej, i tak dalej. Także taka dzielnica, że jak sobie wychodzisz na lunch, to wiesz, spotykasz modelki, fotografów w kilku miejscach. Taka, wiesz, poustawiona dzielnia troszeczkę od tej strony. No i tam wybucha ładunek w reklamówce, który nawet nie jest w stanie rozerwać reklamówki z Lidla. Słuchaj, człowieku, można powiedzieć, taka konkluzja, bo jeżeli to wszystko jest prawda, to powinniśmy używać reklamówek z Lidla do konstrukcji statków kosmicznych i powinniśmy zapromować ten biznes NASA, ponieważ jeżeli ta reklamówka jest w stanie przetrwać wybuch ładunku bombowego w londyńskim metrze, dzięki temu wszystko to ocalało i nic się nie stało, nawet nie było rysy, słuchaj, nam nawet siedzenie się nie zapaliło, przy którym ta reklamówka była oparta, rozumiesz? A to jest taka syntetyczna tapicerka. Powiem Ci lepszy numer. Tapicerka w polskich pociągach i autobusach, tych nowych, jest dokładnie z tego samego materiału, z którego jest robiona w londyńskim metrze. To jest ten sam materiał. Powaga. Znaczy, przepraszam, nie wiem jak w całej Polsce, ale w Krakowie, we Wrocławiu tak, na 100%. To wiem na pewno. Tyle pamiętam. I sobie nawet tapicerka się tam nie przyrumieniła, nawet, wiesz, się nie skurczyła od temperatury, żeby coś tam, żeby kolor zmieniła. Słuchaj, to większe wrażenie na tapicerce robi, jak coś wino rozleje, niż ta bomba, która to była. Ponoć ta bomba, no właśnie. Bo bomba! I tu przypomina mi się fragment filmu z mojej młodości, filmu Bracia Mario Bros. I była tam postać Bobo Bomby, nakręcanej bomby, którą się nakręcało niczym taki zegarek starodawny. Nakręcasz albo taką zabawkę, nakręcasz mechanizm zębatkowy w środku chodzący na sprężynę i puszczasz i bombo bomba sobie szła i ty tam mówiłeś bombo bombie, gdzie ma dojść i jak ją nakręciłeś i włączyłeś, to już nie było odwrotu i ona powolutku cały czas dreptała do swojego celu. Cel skręcił w lewo, bombo bomba za nim, powolutku w prawo za nim, także nigdy nie miał wytchnienia i bombo bomba dochodziła zawsze do swojego celu, ktokolwiek by to nie był, i wybuchała. No tak, albo bo bomba robiła przynajmniej jakieś zniszczenia. A tutaj? No ale tu nie jest świat braci Mario Bros. Tu bomba, która wybucha w reklamówce. Bomba zrobiona przez ekstremistycznych islamskich terrorystów nie jest w stanie nawet rozerwać tej reklamówki. A mowa jest o reklamówce z Lidla. Tak więc mam pewne podejrzenie, że gdyby zastosować specjalną osłonę statków kosmicznych dla projektów badawczych prowadzonych przez NASA oraz Elona Muska z reklamówek produkowanych przez brytyjską filię korporacji sklepów sieciowych Lidla. I gdyby te osłony, te reklamówki sprasować na 1000 warstw i zrobić z nich osłony promu kosmicznego, moglibyśmy prowadzić najtańsze programy badawcze razem z NASA. A wszystko to dzięki nieździeralnym reklamówkom z Lidla, które wytrzymują więcej niż kewlarowe rękawy, w których są robione specjalne eksperymentalne eksplozje. Ciekawa historia. No ale skoro jest w Anglii, jest w supermarketach. No właśnie, to ja po tym, że sobie tutaj otrząknąłem, popiję sobie herbatkę, no właśnie kawę, ciągle piję tą kawę. I proszę, jak koleżanki i kolegi, puszczę Ci utwór muzyczny na temat brytyjskiej młodzieży i ich perspektyw życiowych w nawiązaniu do Jamesa Bonda. No właśnie, Break Into The Aldi, Fat White Funny, mój ulubiony angielski band, który już nie istnieje od paru miesięcy. Chłopaki się rozeszli, teraz nowy projekt, zobaczymy co się będzie działo dalej z tym nowym projektem. A propos utworu, no tak jak w utworze muzycznym chłopcy wykrzyczeli, dosłownie, no to są aspiracje współczesnej brytyjskiej młodzieży skonfrontowane z jakże twardą rzeczywistością panującą na wyspach zarządzanych przez rodzinę królewską oraz ich przydupasów. Historia jest tej ziemi z tym wybuchem, naprawdę jest tej ziemi. Ja czekam na pierwszą modelkę, ponieważ Parson Green, człowieku, ja tam pracowałem. I no, wiesz człowieku, ja nie mieszkam w Polsce od już dużo lat i tam, taka jest prawda, pracowałem na Parson Green w jednej z takich posz agencji reklamowych, który właściciel, to mogę powiedzieć, bo i tak nie powiem ci, w jakiej agencji pracowałem. Wszystko to jest utajnione. Dla kogo pracowałem właściwie bardziej, bo byłem tam właściwie wynajętym strzelcem na tych gentlemanów i razem z nimi się bujałem przez jakiś czas. Słuchaj, ekipa taka, że jak na imprezę idą tutaj z pół wiadra proszku białego nosem, to chyba musi pójść. Co najmniej jest dużo modelek, jest dużo modnych fotografów, więc wiesz, dużo się dzieje, słuchaj, i ja podejrzewam, że za chwilę, bo na pewno ktoś tam był, to jest taka stacja, na której na pewno jakaś laska by się dała do pracy, która szła na swoją sesję, na pewno jakiś fotograf, ktoś, który robi karierę. Ja czekam na pierwszy moment, gdzie jakaś modelka wyjdzie i powie stop terroryzmowi i specjalnie zrobi sesję fotograficzną, która będzie przeciwko terroryzmowi, przeciwko atakom terrorystycznym tu w Londynie. I to będzie taka piękna sesja, jeszcze ktoś tam do tego się, wiesz, dorzuci i będzie piękna propaganda. I ona, wiesz, i ta ładna dziewczyna, ona tu była i wino piła, słuchaj. I to nie jest tak, że ona nie wie nic o zamachach turystycznych, ona tu ledwo co przeżyła, ona sobie chustę zawiązała dookoła głowy. Skasowała swoje tłuste ubezpieczenie za wypadek przy pracy, który się nie wydarzył. Rozumiesz, okej, okay, bo się okaże, że ach, właściwie nic się im nie stało, ale są w potwornym szoku. W potwornym szoku. 25 tysięcy mówiłem funtów jeszcze parę minut temu przed utworem muzycznym. Ja myślę, że ja bym dodał szok. Drugie 50, słuchaj. I po prostu dziewczyna teraz założy bloga, albo ktoś tam założy bloga i będzie teraz pisał o tym, jak dochodzi do siebie teraz po tej traumie. Rozumiesz, tak? Breaking to the Aldi. A młodzież? A możesz włamać się, polepszyć się do Aldiego, rozumiesz? Breaking to the Aldi, rozumiesz? Tak, he's mine. Tak właśnie. No właśnie, reklamówki z Aldiego. Breaking to the Aldi. No właśnie, tam się młodzież włamuje do Aldiego, kradnie alkohole i czasami ten alkohol wystrzeli gdzieś tam w stacji metra zapomniany w wagoniku kolejowym, bo zapomnieli. Kurde. Człowieku. Ale jest taka psychoza. Są ludzie w Londynie, poważnie, możesz wierzyć lub nie, jeżeli nie wierzysz, pan i sam zobaczysz. Są ludzie, którzy jeżeli zobaczą, że zostawiasz torbę i wychodzisz bez torby, to zaraz ci zwrócą uwagę, że zapomniałeś torby. Część z tych ludzi na pewno zwróci ci uwagę, dlatego że ach, zapomniałeś torby. Tak zwyczajnie przez spostrzegawczość, może zapominalski jesteś. Ale druga połowa, i to ci gwarantuję na 100%, zwróci ci uwagę dlatego, że się przestraszy, zostawiasz bombę w pociągu. To są współczesne dzieje, słuchaj, współczesne dzieje. No, można powiedzieć, że no życie jest już tak komiczne, właściwie komików już nie potrzeba. To już jest zapewnione na starcie. Także już teraz każdy się zastanawia, czy przypadkiem gdzieś nie zostawiasz jakieś torby, bo przypadkiem gdzieś ta torba mogłaby być bombą, słuchaj. Nieważne, czy tam jest kanapka w środku w tej torbie, czy cokolwiek tam jest, tam może być bomba, to jest bardzo niebezpieczne, rozumiesz. Także każdy ci zwróci uwagę, że zostawiasz torbę. A jeszcze nie daj losie, jak zostawisz torbę i nikt o tym nie wie, że to jest twoja torba i ludzie się przyglądają i zastanawiają się, czyja to jest torba. I jest taki moment konsternacji, bo w Anglii była taka tradycja przez lata, dalej jest. Taka tradycja jak wszędzie na świecie, bo to nie jest tylko angielska, wszędzie na świecie, w normalnym miejscu, że jak jedziesz, to nikt się nie okrada pociągiem, nie musisz sobie pilnować tych bagażów nieustannie przy sobie, możesz je walnąć na górę albo gdzieś z boku i sobie leżą, jak wychodzisz z tego pociągu, to je bierzesz ze sobą. Leżą gdzieś przy drzwiach takiej skrytce na bagaże. Przynajmniej tak jest w większości świata, tego, w którym ja bywałem. I teraz ten... spokojny obyczaj został wzruszony przez no właśnie atak terrorystyczny i teraz jak ktoś sobie zostawi taką walizkę i ludzie wsiądą do metra, to to pierwsza rzecz, to się rozglądają po sobie i patrzą się na tą torbę. Stoi torba, nie ma właściciela, coś jest nie tak, może bomba, może zaraz wybuchnie. Ujejku, przecież to Londyn, terroryści. No i wszyscy są zajęci jakimi historiami, cały kraj się martwi o to, co się stanie w Londynie, czy przypadkiem nikt nie wysadzi tego Londynu w powietrze, bo w Londynie jak w Londynie, jeszcze taka ściema, to część ludzi tutaj, no raczej nie ma z tym problemu, żeby wiedzieć, że jest to jedna wielka ściema i nikt się nad tym za bardzo nie przejmuje, poza gazetami, które próbują za pomocą tego newsa sprzedać jak najwięcej reklam, co i tak już chyba nie ma żadnego znaczenia. Natomiast poza Londynem jest robiona z tego wielka afera, że Londyn jest atakowany, miasto jest wręcz oblężone, stan gotowości itd., itd. Ja przeżyłem już te czasy tu w Londynie. Pamiętam żołnierzy z długą bronią na stacji metra London Bridge i Victoria i nie tylko na Liverpool Station. Wszędzie ktoś się stali z długą bronią. To była psychoza maniakalna. Konkretna psychoza. No ale wszystko po to, żeby docisnąć troszeczkę więcej kasiorki z tego całego układu. Im więcej człowiek się martwi, tym więcej stresu w głowie, ten spór o rzeczywistość jest coraz większy, a jednocześnie chęć budowania jakiejś stałej rzeczywistości w konfrontacji z tak zestresowanym życiem, w którym nic się nie zgadza i nic się dupy nie trzyma, jest tak przepotężna, że ten człowiek wręcz obsesyjnie biegnie w kierunku zrobienia czegoś, co jest mu podkładane, a jeszcze na dodatek ma uszkodzony mózg i to dosyć poważnie od tego stresu, także wiadomo, że będzie musiał spompować swoje reakcje i to w najłatwiejszy sposób. Także jakieś zdjęcia, jakieś laski w bikini, tak żeby to bikini mniej zasłaniało niż no właśnie, niż odkrywało zdecydowanie. Do tego jeszcze dla lasek jakiegoś chłopca, który pręży tam klatę. Najlepiej jeszcze dwóch chłopców, żeby tam dziewczyna mogła sobie jejku dwóch! Czy jakoś tak, zrobić sobie entuzjazm w głowie. Nigdy tego nie zrobię, ale przynajmniej o tym pomyślę. Rozumiesz? Taki lepszy świat. To jakiś basen w tle, okej, okay, to przynajmniej jak już pomyślę o czymś innym, to jakaś szczęśliwa rodzina, szczęśliwe dzieci z folderu i piękny basen i piękna wizja kariery, pracy i tak dalej. I to jest coś, co trzeba wierzyć. Czy to jest na etapie ludzi, którzy biegają po warsztatach, czy to jest na etapie ludzi, którzy biegają po sklepach z diamentami, to jest dokładnie ten sam syndrom. Tu się moim zdaniem nic drastycznie nie zmienia. Cały czas mówimy dokładnie o tej samej historii. Ale to jest moja taka refleksja na ten temat, nie każdy musi się z nią zgadzać. No właśnie, i taka drobna obserwacja właśnie tutaj, że teraz z Londynu jest właśnie robić takie dziwne miasto, które jest atakowane przez nie wiadomo kogo. Że słyszałem w Polsce, że jakieś straszne newsy znajomi podesłali, że tam stan oblężenia w Londynie, jakieś takie historie. No, słuchaj. W gazecie można napisać wszystko, pytanie tylko, czy rzeczywistość do tego pasuje. To jest to właśnie podstawowe pytanie, czy w ogóle rzeczywistość w jakiś sposób pasuje do tego, co piszą w gazetach. Bomba, która nie jest w stanie rozerwać nawet papierowego pudełka znajdującego się w torbie z supermarketu, takiej reklamówce za darmo, nie pancernej, nie Maybachu, który jest specjalnie zaprojektowany, żeby przeżył wybuch bomby atomowej chyba. Rozumiesz? To już jest wypadkiem terrorystycznym. Poszkodowani ludzie, którzy ucierpieli. Nie ma ani grama krwi na żadnym zdjęciu, bo przecież nikt nie pokaże, że... Bo to drastyczne zdjęcia są przede wszystkim. Ofiary wypadków wyglądają bardzo drastycznie, dlatego nie możemy nic pokazywać. Krwi było tyle, co niemiara. Jak podczas, że tak powiem, zażynania świniaka, jak to się mawiało dawniej. No właśnie, każdy dostaje swoje ubezpieczenie, każdy jest zadowolony, każdemu się terroryzm opłaca. Teraz to już się zwyczajnie opłaca. A to jest ta mała stacja, mało ludzi o tej porze dnia, tam niewiele ludzi się buja. Fajny deal. Piękna korupcja dzisiejszych czasów. Do tego jeszcze parę aktorów wynajętych, jakby co na wszelki wypadek, którzy się tam pojawią w odpowiednich mediach, że oni są specjalistami. Nie, wymyśli się specjalną taktykę, którą zastosuje policja na wypadek wybuchów terrorystycznych i tak dalej, i tak dalej. Miałem ciekawą rozmowę tutaj na temat Bitcoina ostatnio. Powaga, ale o tym to wspomnę dalej, bo to właśnie taka refleksja na temat tej bomby. To ja może włączę muzyczkę. To włączę muzyczkę. Dopalę sobie play jointa, bo ja ciągle go próbuję skończyć i jakoś ciągle mi nie wychodzi, bo strasznie długo trwa. Dobra, to włączę jakąś muzyczkę, a później wracam, człowieka. Ty słuchasz wieczorowej pory moich refleksji na temat rzeczywistości, taki, wiesz, felieton sobotni z południowego Londynu. Próbuję znaleźć jakiś londyński akcent, rozumiesz? No właśnie. We'll be right back.
got here?
You bastards can't push us around. You want to fight? I'll take you on.
Ja dalej nie mogę skończyć tego jointa oczywiście. Dalej nie mogę. No ale mniejsza o to. Właśnie tak sobie jeszcze wspominam troszkę swoje felietonowe zapędy. Właśnie miałem coś ci wspomnieć, jakąś historię. Sobie dzisiaj rozpisałem wszystko po notatkach. Właśnie coś z tym Londynem, z bombą i tak dalej. Miałem jeszcze dokończyć, bo tu mam kilka jeszcze refleksji takich właśnie dookoła. Dookoła tej opowieści, co tu się dzieje. No właśnie. Przepraszam bardzo, ja tu się zagapiłem jak zwykle na jakieś odczyty na papierze, zagapiłem się na swego joint, zagapiłem się na muzykę, na ten hałas, który poleciał. No i właśnie, i tak oto pogubiłem się w tych wszystkich wątkach, które się pojawiły dzisiaj wieczorowej porze, ale wracam. Wracam do tego wybuchu, bo tu jeszcze przez parę chwil chciałem tak wspomnieć, że właśnie jak sobie uświadamiam czasami, jak bardzo łatwo jest zmanipulować tak zwyczajnie obrazem publicznym, i właściwie dzieje się to tylko i wyłącznie dlatego, że się na to zgadzamy. Właściwie wystarczyło, żeby ktokolwiek z tych ludzi nie wziął tej tłustej kasy na ubezpieczenie. No właśnie, no to jest pytanie do każdego indywidualnie. Czy ktoś tutaj przypadkiem z nas też nie postąpiłby w ten sposób, że odegrałby taką scenę? Inna sprawa, że w rzeczywistości to też jest taki paradoks. Oglądamy filmy wojenne, przynajmniej ja akurat nie oglądam, ale myślę, że ludzie oglądają. Chociaż no nie wiem, czy film wojenny to jest dobry pomysł, a cokolwiek, ale przynajmniej tam można zobaczyć na takie udramatyzowane wybuchy. Inna sprawa, że dosyć sporo ludzi na świecie wie i właściwie wiadomo, jak wygląda wybuch. Można sobie nawet sprawdzić zdjęcia na internecie. Także tak, a propos tego wybuchu, jak sobie tak człowiek pomyślał, jak ze znajomymi rozmawiałem i tak sobie pomyśleliśmy, że gdyby ktoś tam odbezpieczył prawdziwy ładunek taki wybuchowy wielkości tej reklamówki, nawet mniejszy, nawet zwykły granat ręczny, to przecież pod tym wagoniku w metrze i tej stacji nie zostałoby nic, dosłownie nic, by ją zmiotło. Nawet gorzej, bo tam stacja znajduje się pomiędzy budyneczkami, tak jakby tam dmuchnęło, to wszystko by poleciało i te budyneczki z cegły i tak dalej. To wystarczyłby naprawdę jeden granat i wszędzie byłyby ślady po odłamkach, bo dzieją się właśnie takie odłamkowe rzeczy podczas eksplozji. Jeżeli nie ma takich historii, no to znaczy, że coś jest chyba nie tak, to właściwie nie ma tam żadnej eksplozji. Otóż to. I to jest taka prosta konkluzja z obserwacji tego, co tam jest na zdjęciach. No ale oczywiście wiadomo, że w dzisiejszych czasach wszystko można sprzedać opakowane jak cokolwiek. Także to się niewiele zmienia. Absolutnie niewiele zmienia. I właśnie tego jesteśmy świadkami. Co jeszcze chciałem tutaj dodać o tym szaleństwie w mieście? Tutaj jeszcze miałem jeden wątek, który gdzieś sobie odnotowałem, ale właśnie gdzieś mi się rozposiał, bo tych wątków się troszkę porobiło. Ja sobie porobiłem troszeczkę dzisiaj notatek. Jak sobie zbieram właściwie te notatki do felietonu jeszcze na ten czwartek, żeby wyskoczyć z tym wszystkim. I myślę, że może nawet dzisiaj podpuszczam część tych wszystkich wątków, które tu dzisiaj mam, bo w sumie jeszcze nie daj losie opowiem wszystko, co tu nazbierałem. A tak to przynajmniej sobie zostawię troszeczkę na rozpęd tych wątków na czwartek, żeby je troszkę bardziej rozkręcić. Ale jeszcze wracając na chwilę do tych gazet, do propagandy, to tak jeszcze przeleciałem historię właśnie z wieżowcem, z tą bogatą dzielnią i tak dalej. Historia tam już stanęła na tam paru ofiarach, 71 ofiarach i nikt nie chce szukać dalej. Także wszystko już tam zamiecione, elegancko. Wielka Brytania postawiona w stan gotowości bojowej. Rozumiesz? No i się dzieje. Się dzieje i ludzie chodzą ulicami i się muszą bać. Muszą się bardzo bać. No też taki ciekawy pomysł na rzeczywistość. Ale, bo ja tu właśnie jeszcze dzisiaj, jeszcze miałem parę wątków i tak próbuję to zebrać do kupy. Patrzę na swoje notatki i tak się zastanawiam, co by ci tu jeszcze dzisiaj wyrzucić. Bo ja tu po drodze, oczywiście cały czas jestem w drodze do chleba i powiem ci szczerze, zakwas troszeczkę jakby odżył. Bałem się, że więcej nie odżyje i że chyba za parę chwil się wypiszę sprzed tego mikrofonu i zacznę robić jakiś chleb. Taki chyba mam pomysł na dzisiaj. No nawet nie chyba, nawet troszeczkę bardziej. No ale jeszcze chwilę tu z tobą posiedzę. Ja może odpuszczę te wszystkie wątki terrorystyczne, na razie zostawię. To i tak chwilę jeszcze pozbieram, bo ja sobie śledzę te wszystkie informacje. Także do czwartku jeszcze czasu troszeczkę minie. Ja sobie skonfrontuję te swoje rozważania z tym, co napiszą popularne serwisy internetowe. Ja akurat w tym momencie opieram się głównie na Independent i The Guardian. Żadnych innych nawet się nie chcę sprawdzać. Tam czasami przyleci news z jakiejś innej gazety, ale to też na zasadzie, no jak chyba wszystkie news ostatnio. Przewinę sobie stronę, zobaczę sobie nagłówki, czym mnie chcą wystraszyć. Nie klikam żaden artykuł za bardzo, chyba że czasami coś się trafi. Ale jeżeli już klikam, to zawsze szukam artykułów na temat legalizacji kanabis, legalizacji medycyny. I to są artykuły, w które klikam. I tam lubię sobie poczytać, co się dzieje w ogóle od tej legalnej strony. Jak tam wygląda cała ta sprawa. I w propagandzie. Jak tam się ustawia, w którą stronę mają iść nasze drogi w przyszłości. No i to wszystko. Ale też nie za bardzo, bo też nie mam siły śledzenia wszystkich artykułów. Część z nich jest z reguły o niczym. No właśnie, jest naprawdę z reguły o niczym. Jest to milenie dokładnie tych samych tematów, zastanawianie się, jak daleko, jak długo może trwać delegalizacja, jak daleko, co z tym zrobić, że w sumie działa, ale nie możemy tego zrobić, bo nie możemy, ale działa i powinniśmy to zrobić, ale nie możemy, bo nie możemy. I to ciągle jest takie, och, well, możemy, nie możemy, nie robimy, to na razie nie róbmy, bo to przecież ryzykowne i tak dalej. No wiesz, co chodzi. Każdy ma tu swoją, że tak powiem, skorumpowaną historię. Tak jak podejrzewam uczestnicy tego wybuchu, którzy nagle mówili o wielkich kulach ognia, które nie wiadomo skąd mogły wylecieć. Kula ognia stopiłyby cię reklamóweczkę od razu. A tam człowiek mówi, że siedział w wagonie obok, słuchaj, i kula ognia przeleciała po głowie mu, on w ogóle oślep, prawie nic nie widział, wychodził po masku z tego wagoniku. Drugie 50 tysięcy odszkodowania. Na takie straty emocjonalne, że będzie się leczył z tej traumy do końca życia i nigdy nie mógł już pracować w Londynie i właśnie stracił karierę, bo nie może dojeżdżać do pracy pociągami, musi teraz siedzieć w domu i ubezpieczenie musi za to zapłacić, a miał taką karierę na głowie do rozpoczęcia. I ten wybuch zniszczył wszystko. Fuch, takie dzieje, proszę Państwa, takie dzieje. No i teraz ta policja z bronią. Ja nie jestem miłośnikiem, naprawdę nie jestem miłośnikiem tych policjantów z bronią w tym mieście. Ciągle uważam, że jest to ewidentnie cyrk związany z podnoszeniem cen życia w tym kraju. I to tak konkretnie. Nagle się okazało, że fizycznie nie ma pieniędzy, gości już wytransferowali wszystko. Co najwyżej mogą sami sobie zapłacić, ale to nie zarabia, nie utrzymuje serwisu, bo serwis musi utrzymywać się sam. Oni mają już tylko profit z tego wszystkiego. I numer polega na tym, że serwis już nie wyrabia na to, żeby się utrzymać jako zwyczajny serwis w kraju. Czyli wiadomo, że coś, co nazywamy współczesną religią ekonomii, czyli biznesem, już nie za bardzo chce działać. Pieniądze wyparowały. Znowu jest właśnie... A, bo miałem wspomnieć właśnie... Właśnie, to jest ten wątek, okej. Okay. O ciekawej historii z bitcoinami właśnie, bo to jest związane też z takim w ogóle brytyjskim troszeczkę nastawieniem do rzeczy. Historia z bitcoinami jest taka, no i nie tylko z brytyjskim, że Chiny zamknęły swoją giełdę i nie, że było tam bardzo restrykcyjnie traktowane w ogóle handlowanie bitcoinami, musiałeś się zarejestrować u legalnego brokera i tak dalej, to coś tam jeszcze można było robić dowolną furtką. To teraz już w Chinach zrobiono tak, że właściwie nie możesz używać bitcoina jako takiego, bo okazało się, że gigantyczne pieniądze są transferowane z Chin na konta zagraniczne. Ludzie transferują na przykład kupę kasy z Chin do Stanów, do rodziny, albo gdzieś do Anglii, albo gdzieś tam. No i Chiny wprowadziły taki zakaz, żeby uchronić swoją walutę przed takim, że tak powiem, ryzykownym zagraniem, że ktoś będzie grał na spekulacje, bo większość operacji finansowych kasy będzie wypływała bocznymi drzwiami przez inną walutę. Gdziekolwiek, czy do Stanów, czy gdziekolwiek, a wiedzą o tym, że Stany mają tyle kasy, że mogą wykupić naprawdę dużo, tylko i wyłącznie korzystając z zer na kontach. Także stwierdzili, że kładą łapę na Bitcoinie i nie pozwolą swoim obywatelom na robienie transakcji czymś takim właśnie jak Bitcoin, jak taka tak zwana kryptowaluta. No ale tak czy siak, Bitcoin, pomimo tego, że przez tą decyzję chińskiego rządu troszeczkę spadł na notowaniach, jednak staje się taką dosyć konkretną walutą w dzisiejszych czasach, szczególnie internetowo. W ogóle słuchy po City chodzą takie, że Bitcoin został z powodu na swoją niską awaryjność, czyli na to, że praktycznie nie da się go złamać. Jest ograniczony, są limitowane zasoby, bo ten algorytm jest tak skonstruowany i nikt nie jest w stanie naprawdę go ugryźć, jakkolwiek by chciał. Przynajmniej nikomu się do tej pory jeszcze nie udało oficjalnie. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek to złamał. No i okazało się, że jest to doskonała opcja na to, żeby przenieść tam wartość złota, bo do tej pory konkretna suma gotówki była reprezentowana przez konkretną sumę złota. No i teraz jest taki numer, żeby w ogóle już złoto odkleić w ogóle od biznesu w jakikolwiek sposób, wiadomo, że nie ma żadnego sensu i teraz trzeba przejść z tymi zasobami na coś innego. Czyli teraz granie, zanim złoto straci jakąkolwiek wartość, trzeba je przekuć na coś, co będzie miało jakąkolwiek wartość po tym, jak złoto ją straci. Czyli wybór padł na Bitcoina i granie tak zwane grube tłuste ryby aktualnie inwestują swoją kasę w Bitcoin, ponieważ jest to ich replacement, taka wymiana. Wymieniają złoto na Bitcoiny. Dokładnie w ten sposób. Bitcoin ma zastąpić taki, że tak powiem, cenny kruszec, który ma limitowaną ilość. Dzięki temu nigdy nikt nie zrobi inflacji, że tak powiem, na tym kruszcu jako takim, kiedy dojdzie już do samego końca. W ogóle nikt nigdy nie zrobi. Co najwyżej można sobie pograć na spadki i na wzrosty Bitcoina i to wszystko, ale to też tylko w takim niewielkim zakresie, co najwyżej politycznym, że jakiś kraj zamknie jakąś giełdę Bitcoina i to się odbije na cenie tej kryptowaluty w innych walutach i to wszystko. Natomiast jeżeli będzie stała infrastruktura, to wiadomo, że automatycznie percepcja w ogóle na tą walutę się zmieni, bo wiadomo, że jeżeli ktoś, kto ma na sobie dobry garnitur, drogą koszulę i skończył, że tak powiem, jakiś wydział ekonomii i akurat z tej okazji jest właścicielem jakiegoś banku, wyjdzie i powie, że od tego momentu bank backupuje Bitcoina i każdą transakcję, tak jak mogło się robić PayPalem, teraz może być Bitcoinem i tak dalej, i tak dalej, i pójdą za tym inne banki, no to wiadomo, że w tym momencie Bitcoin skoczy potwornie do góry. I to tak, że się w głowie nie mieści, i to właśnie będzie to złoto. I to zastąpi właściwie złoto. Stwierdzą, że właściwie jest już taka technologia, że złota możemy produkować pod dostatkiem, tak żeby nie stracić tych pieniędzy, bo teraz każdy biedak może sobie wyprodukować albo spróbować produkować dużą ilość złota. No ale jeżeli technologia... Znaczy teraz może nie każdy, ale za chwilę może być tak, że każdy biedak będzie sobie mógł zrobić taki proces transmutacji. Znaczy biedak według tych dżentelmenów. No i wiadomo, że wtedy ich zasoby stracą. Wtedy mogą stracić nieruchomości, które są opłacone rezerwami w tym złocie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby cały zestaw naczyń połączonych w ekonomii. To nie jest tylko złoto. To jest to, co to złoto tak naprawdę reprezentuje. Tak, żeby się pozbyć, że tak powiem, ciężaru czegoś, co może stracić swój najbardziej cenny walor, chłopaki, takie słyszałem, suchy, przechodzą właśnie na Bitcoina. Także za chwilę Bitcoin może z powrotem poskoczyć, dlatego też Chiny postanowiły, że tak powiem, wycofać się z tego interesu, bo nie chcą być zależne w jakikolwiek sposób od tak zwanego zachodniego obrotu finansowego. Wiedzą, że każdy, kto wdepnie w ten biznes, może zostać w ciągu 5 sekund wydymany. I wiedzą, że konta dla całego kraju można zamknąć w ciągu dosłownie 15 minut. Wszyscy pamiętają doświadczenia z Irakiem, wszyscy pamiętają doświadczenia z Afganistanem, wszyscy wiedzą, co się stało w przypadku WikiLeaks, jak wszystkie banki nagle zamknęły konta WikiLeaks w ciągu dosłownie 3 godzin. Wszystkie banki na świecie, to był w ogóle fenomen. One oficjalnie sobą konkurują, niby są na jakichś otwartych prawach, to nie jest tak, że jeden bank wymusza na drugim, nagle się okazało, że tak naprawdę jest jeden właściciel wszystkich banków. 3 godziny zajęło wyłączenie wszystkich operacji związanych z jakimkolwiek backupowaniem WikiLeaks. We wszystkich bankach na całym globie, na całym świecie, dosłownie, począwszy od najbardziej egzotycznych, lokalnych, głównowartych banków w krajach trzeciego świata, a skończywszy na wszystkich operacjach związanych tutaj z największymi bankami w Europie. Jak szedłeś do banku, chciałeś płacić na konto, na przykład fundacji, nie? WikiLeaks. Nie było takiej opcji. Konto już nie istniało. 3 godziny zajęła cała operacja międzynarodowa, na globalną skalę bankowa, wyłączenie konta tej organizacji. Także można, nie jest to nic takiego, no właśnie, gdzie jest mój las? Gdzie jest mój las? Jest i mój las. Także nie trzeba robić jakichś specjalnych ceregieli, wszystko da się zrobić bez problemu w bardzo szybkim czasie. No i tak wygląda historia z Bitcoinem. Miałem taką rozmowę na temat, że Bitcoin jest taki niestabilny, że to nie można go traktować jako waluty i tak dalej, bo w gazetach oficjalnie się pisze, że Bitcoin jest, znaczy pisze się w takich mainstreamowych gazetach, stara się robić taką prasę dookoła tej waluty, że to jest kryptowaluta, że taka nieprawdziwa, że dużo oszustów, że kłamstwa, że wszyscy kradną ci portfele z Bitcoinami jak tylko mogą, że Bitcoiny służą tylko i wyłącznie do nielegalnego handlu, nielegalnymi produktami, za które możesz pójść do więzienia. Generalnie cały czas się straszy użytkowników Bitcoina, przynajmniej tu w Anglii. Widać, że trzyma się ludzi z dala, ale fenomen Bitcoina polega na tym, że koleś się z giełdy inwestują w tą gigantyczną kasę po cichutku. Nikt tego nie mówi głośno, ale jak tam jest wolne parę tysięcy funciaków, to wiesz, to jest... na czym się zastanawiać. Od razu się kupuje Bitcoiny, między innymi. Rozumiesz? To nie jest tak, że ktoś to przekreślił, to tylko czekanie na ten moment, kiedy oficjalnie ktoś powie, że hej, Bitcoin jest oficjalny i w tym momencie wartość nagle strzeli pod sufit nieprzeciętnie. A do tego momentu niech ludzie stawiają farmy, niech ten Bitcoin się robi, bo dopóki są farmy Bitcoina, do tego momentu jeszcze jakby zewnętrzny użytkownik może zarobić. Pomysł na walutę jest taki, żeby ją troszeczkę przejąć, bo wiadomo, że żadne banki, żadne te chmury, serwery nie zrobią wszystkich Bitcoinów na świecie, bo to jest fizycznie niemożliwe. Większość robią to niezależni ludzie, taka jest prawda. I tak czy siak ktoś musi to zrobić. Bank nie zrobi wszystkiego, ale bank chciał mieć wszystko. Także najlepszą opcją dla tych dżentelmenów jest wejście w ten biznes na całego, ale dopiero w momencie, kiedy będzie już blisko końca, przynajmniej nie wiem, kiedy... No tak, kiedy będzie blisko końca już produkcji tej waluty. Kiedy będzie można już zliczać i numerki i być blisko tego momentu, że zapadnie klamka i ktoś powie koniec, już nie ma ani jednego Bitcoina, od teraz wartość tej waluty zależy od transakcji w tych walutach i teraz banki stwierdzą i teraz będziemy backupowali wszystkie międzynarodowe transakcje właśnie w Bitcoinie. Tak jak dawniej backupowaliśmy w złocie. Nagle ting, Bitcoin staje się złotą walutą. Są takie waluty, normalnie są używane, ale są bardzo mało takie praktyczne, bo Wiesz, bo ten przepływ kapitału zrobił się już tak potężny, że nikt w dzisiejszych czasach nie korzysta z takich wynalazków jak, nie wiem, 10-milionowy banknot dolarowy albo coś takiego. A są takowe historie. No może nie pamiętam, akurat 10-milionowe, ale są takie dziwne, pokręcone papiery. Teraz to jest wszystko robione komputerowo, ale wiadomo, że transakcja też musi mieć swój wymiar taki, wiesz, istniejący. W dzisiejszych czasach wiadomo, że istniejący jest wymiar biznesu. Magazyny, towary, to już nie jest istotna sprawa. Istotny jest procent kasy, który się zarabia na operacji tym wszystkim. Tej kasy tak naprawdę i tak fizycznie nie ma. Ona jest wszędzie ugotowana w czymś. To jest wszystko po minimalnych kosztach robione i ta kasa jest głównie wirtualna. Także czy ta kasa wirtualnie będzie zainwestowana w złoto, które teraz jest już wirtualną walutą właściwie, bo tak czy siak, nawet porównując, ile się złota wydobywa na świecie, ile go jest, to i tak jest przeszacowane ponad 10-krotnie cena w ogóle na giełdzie aktualnie. Wszyscy, którzy się tym zajmują, doskonale wiedzą, dlatego duże firmy sprzedają na kilogramy, obiecując ludziom nieprzeciętne zyski w złocie i że jest to najlepsza lokata kapitału, bo wiedzą, że za chwilę się skończy. Dlatego warto wydawać kasę na reklamę, bo się opłaca. Wystraszysz ludzi, zainwestują dużo, to oni zostają z problemem, nie ty. Ty masz sprawę załatwioną. No i to wychodzenie z złota jest takie właśnie charakterystyczne w dzisiejszych czasach i przechodzenie na taką walutę, bo wiadomo, że złoto też jest wirtualne, okej, kupujesz wirtualne złoto, bank też ma zasoby, wiesz, wirtualnego złota. Przyjdzie się spytasz, gdzie jest złoto w skarbcu? Pani rozłoży ręce, mamy tylko parę papierków, bo złoto jest w innym banku. Rozumiesz, i tak od banku do banku właściwie tego złota nigdzie nie ma. Także jeden wał, czy to jest bitcoin, czy to jest złoto na komputerze i na papierze. Bitcoin jest lepszy do tego, bo ma klucz, którego nikt nie jest w stanie złamać. Sprawdzili chłopaki, doszukali się, no nie da się nikogo, że tak powiem, na to złapać, ale da się oczywiście później, jak już Bitcoin będzie cały skończony, jakby wyróbka będzie gotowa, wyrobiony, wypieczony, da się go powoli teraz skupować, póki coś się dzieje, grać na jego mocne zbicia, na jego, wiesz, na takie duże fluktuacje, tak żeby ludzi trzymać z daleka od tej waluty, ale wiadomo, że jak się coś posypie w Stanach, cokolwiek z amerykańskim dolarem, no to normalnie, że młodzież skakuje na Bitcoina, na wszystkie tego typu waluty. To jest taki normalny odruch. To samo jest w wielu innych krajach. W Anglii też się zaczyna to powoli robić. Nie jest to tak popularne, bo ludzie tutaj używają gotówki, właśnie nawet takiej egzotycznej jak, nie wiem, Liverpool Pound, do kupowania sobie kawy i lokalnych produktów, aby z Bitcoinem jest troszeczkę... Nie jest łatwo w każdym razie w Anglii z Bitcoinem. Nie jest to tak przygotowany rynek. W Holandii na przykład, Belgii, Francji już jest o wiele lepiej. Znaczy we Francji tak sobie, ale w Holandii Bitcoin to jest inna historia zupełnie. Nie można nawet porównywać do Anglii w tym momencie. Tam naprawdę w wielu miejscach zwyczajnie można już normalnie płacić. W Niemczech też. Lepiej to wygląda w wielu miejscach na kontynencie, łącznie ze Szwajcarią. Natomiast w Anglii jest to dalej taka próba, żeby tam nikt za bardzo nie wszedł, żeby ludzie bardziej inwestowali w wycieczki na Bali oraz w sztabki złota, które są podbijane pieczątką królewską, albo najlepiej niech inwestują w nieruchomości i w kredyt w banku, bo to jest najlepsza inwestycja, jak weźmiesz kredyt w banku. Także raczej Bitcoin nie jest tu proponowany. Miałem taką rozmowę, właśnie straszenie, taki argument padł, że ale wiesz, to jest takie nielegalne trochę, znaczy nielegalne transakcje robią na Bitcoinie, nie jest to taki czysty deal niby. Tu gazety dużo piszą o takich rzeczach, że tam się dziwne rzeczy dzieją. Rozumiesz, gazety dużo piszą, że tam się dziwne rzeczy dzieją. Nikt nie pisze, że co, ale wszyscy tam niebezpieczne, nielegalne interesy. Nikt nie powie konkretnie co, bo nikt nie wie, ale zawsze dobrze jest wystraszyć kogoś. No i padł ten argument. I tak się zaśmiałem, już nie wytrzymałem się, spytałem, słuchaj, ale jak to jest, to przecież co, a to co, bo to bankierzy mają czyste ręce, znaczy, że wszystkie banki, w których mamy oficjalnie konta, to są porządne, one nie zajmują się żadnymi wałami finansowymi, nielegalne, tylko dlatego, że kilka dzieciaków na Slick Roadzie, czy jakoś tak, kupi sobie trochę, wiesz, substancji psychoaktywnych, których normalnie nie mogą kupić, nikomu się nic nie stanie. Naprawdę świat od tego się nie zawali, życie tych ludzi też się nie zawali. Wszystko jest ok, nie ma problemu. I tak jak ktoś chce to zdobyć, to i tak gdzieś zdobędzie. To niech zdobędzie przynajmniej coś, co działa i coś, tego nie zabije. Rozumiesz? Przynajmniej ma to więcej sensu. To naprawdę to jest mniej ryzykowne dla świata niż taki przysłowiowy bankster z takiego dużego banku tu w Londynie, który potrafi położyć taki kraj jak Polska w ciągu 15 minut. Wystarczy, że nagle coś stanie się ze złotówką, bo nagle ktoś stwierdzi, że trzeba wypompować całą kasę z kraju w 15 minut. I trzeba go jeszcze zadłużyć na ekstra operacje finansowe, bo ktoś musi zapłacić za ten transfer kasy i to nie będziesz ty. Lokalni zapłacą za to, że ci oddadzą swoją kasę. I jeszcze dopłacą do tego dodatkowo procenty. taki numer. Także wiesz, ta opcja tam za bardzo odpada. Także w Anglii Bitcoin dostał taką sławę i mój współrozmówca właśnie tak strzelił takim argumentem, że zacząłem śmiać, bo się zapytałem, jak to jest z tym legalnością tych biznesów w Anglii, skoro co chwilę się słyszy, że właściwie co drugi prezes powinien w kajdankach tam wyjść, to już parę lat temu na dożywocie. I on nagle, ty, no faktycznie, no to właściwie nie ma żadnego argumentu, bo mówiąc szczerze, no nic nie jest w stanie dorównać. I tak mi powiedział mój rozmówca, powiedział Tomek, nic nie jest w stanie dorównać wałom, które robią banki, to prawda. Tutaj się nie mogę z tobą nie zgodzić. No i taka jest prawda. I doszliśmy do wniosku, że być może to jest właśnie, wiesz, taka próba przejścia łagodnego na trochę inną ekonomię, bo każdy z tych ludzi, którzy siedzą gdzieś tam wysoko, wie na jakiej gałęzi siedzi, wie, że ta gałąź zaraz odpadnie od drzewa, że to wszystko to jest bullshit. To wszystko to jest taka jedna wielka podpierdolka. Po prostu religijna wiara w to, że to działa. Połowa ludzi jest chora na coś, druga połowa słabo się czuje, reszta zapieprza jako niewolnicy przez 30 lat, żeby spłacić kawałek gówno wartego dachu nad głową. Wiesz, no naprawdę nic tu nie działa. Nawet ci bogacze muszą co chwilę dzwonić po serwis, bo ich okno jest już tak wyprodukowane w ich fabryce, że co 5 minut się psuje i nawet w tym luksusowym domu nie ma żadnych luksusowych produktów, poza chyba czymś, co ocalało z poprzedniej ery, gdzie jeszcze było robione przez rzemieślnika. A tak to już wszyscy dokładnie mają taką samą homogeniczną rzeczywistość, która nie wytrzymuje następnego dnia. Także wszyscy już powoli mają dosyć i wiadomo, że ten system nie wytrzyma zbyt długo i wiadomo, że trzeba gdzieś się przenieść i wiadomo, że będzie to inny model ekonomiczny, model, gdzie może być coś na zasadzie dopuszczonych kilku walut międzynarodowych, które nie mają narodowości, mają swoją cenę i jest to coś w rodzaju takiego przenośnego, wiesz, dukata, który działa wszędzie na świecie, a oprócz tego każdy kraj ma swoją własną walutę i w ogóle te operacje zagraniczne są regulowane wewnątrz kraju. Czyli na przykład w Anglii powstaną przepisy, które będą mówiły, że Bitcoin jest absolutnie ok, jest absolutnie legalny pod warunkiem, że trzymasz go na koncie w banku. Poważnie, że trzymasz go po prostu normalnie na koncie w banku i robisz transakcje bankowe. I w tym momencie odprowadzasz jakieś tam, wiesz, 2, 3, 5% tej operacji i tak dalej. Jest to już wszystko legalne. I tylko o to chodzi, żeby ktoś miał z tego opłaty. I jeżeli dojdzie do tego momentu, że chłopaki już będą wiedzieli, że są właścicielami Bitcoina, że mają na przykład pakiet większościowy, że wywalili tyle kasy, że kupili więcej Bitcoinów na rynku niż ktokolwiek inny, no to w tym momencie będą mogli sobie spokojnie przejść na Bitcoina, bo wiadomo, że nikt im nie poskoczy. Ktokolwiek będzie próbował cokolwiek kombinować na rynku, to mechanizm jest zawsze ten sam, tak jak mawiał Rockefeller. Zrobię tak, że benzyna będzie kosztowała, że szklanka benzyny będzie kosztowała taniej niż szklanka zwykłej wody, która jest za darmo. I nawet jeżeli będzie trzeba, to będę robił to przez kolejne 10 lat. Do skutku. Dopóki ropa nie stanie się standardem. No i tak też się stało. I dokładnie tutaj jest podobny pomysł, żeby zastosować tą samą technologię. Prawdopodobnie są takie moje spekulacje. Dywagacje. No wiesz, taki mój felieton na ten temat, bo tak to wygląda centralnie. Że duże banki, ludzie z dużych banków skupują, słuchaj, na nałogowo bitcoiny. I mówię tutaj o ludziach z giełdy, ludziach właśnie inwestujących kasę, dużą kasę i to cudzych ludzi. Szukających zawsze przy tej okazji opcji na zainwestowanie swoich małych własnych pieniędzy, żeby zostały pociągnięte przez tą dużą kasę i to takim najszybszym pociągiem w najodleglejsze miejsce. I ci ludzie, no nie wiem czy się kierować akurat ich nosem, bo normalne jest to, że wiesz, tam większość ludzi ma mocno uszkodzony mózg i to tak rasowo, że tak powiem, PTSD. Także ich decyzje są mocno szalone, jeżeli o to chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze, to nie jest to kwestia wiary w tych ludzi, bo nie ma w kogo wierzyć. No, można uwierzyć w wariata co najwyżej. Znaczy, może tak. Można uwierzyć w człowieka i powinniśmy wierzyć w tych ludzi, ale wierzyć w dobro. Wierzyć w to, że mają w sobie jeszcze kawałek dobra. Niekoniecznie w to, że to, co wykonują swoimi rękami, ma jakikolwiek sens. Bo to akurat to, co zrobią rękami, ma najmniej sensu. Natomiast wierzmy w tych ludzi. Może będą z nich jeszcze coś z nich wyrośnie. W każdym razie ci kolesie nie posługują się wiarą, ci kolesie mają konkretne informacje i wiedzą, że to jest kolejne miejsce, w które zmierzają pieniądze. I tam pieniądze będą jeszcze stały przez długi czas. Przynajmniej tak długo, jak będą pieniądze, to będą sklejone mocno z Bitcoinem. I tam idzie cała para. I nie jest to wiara w coś, że Bitcoin jest taki cudowny, tylko jest to wiedza, że duże, grube, tłuste ryby podjęły pewne decyzje związane właśnie z tą walutą i dopuściły ją do rynku. Tak na takich półotwartych zasadach nie jest to takie dopuszczenie, że idziesz do bankomatu i wyciągasz sobie bitcoiny i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to takie łatwe, żebyś mógł to robić tak easy. Jest to tak, wiesz, robione skomplikowanie, nie, bank ten nie chce tego przyjmować, pani kręci nosem, pan w banku też kręci nosem, sklepy nie chcą tego przyjmować. No sklepy nie mają wyboru, duże sieciówki, bo koleś, który przysyła im towar, powie: panowie, albo Bitcoin i nie ma mojego towaru, a zaopatruje wszystkie hurtownie w waszej okolicy. Także jak ja powiem, że wy nie macie towaru, to nie macie nic na półce. Albo rezygnujecie z Bitcoina i wtedy ja daję wam całe swoje towary ze wszystkich hurtowni w promocyjnych cenach, plus karty, plus udział w programach promocyjnych dla waszych klientów, gdzie będziecie mogli z tego wyciągnąć jeszcze ekstra kasę na promocjach z ludzi. I my też na tym zarobimy. Rozumiesz? I to jest troszeczkę inna historia. No, tak mi się centralnie wydaje, że i tak to też słychać od ludzi tutaj z City, że Bitcoin został potraktowany jako taka lepsza lokata niż złoto, bo wiadomo, że złoto można sobie w procesie technologicznym wyprodukować i jest to robione na świecie, natomiast Bitcoina nie możesz wydrukować, jest konkretna liczba numerów, jest prosta baza danych, wiadomo, że albo się numer waliduje, albo nie, jest tylko jeden numer unikatowy, nie ma drugiego, nie podrobisz tego numeru, nie wpuścisz na rynek 300 innych, bo każdy jest w obiegu, każdy jest cały czas mielony, każdy jest w bazie. Logika tego systemu jest taka, że gwarantuje mu wewnętrzną transparencję. Nie jesteś w stanie wpuścić więcej niż system generuje sam w sobie. Fajnie rozwiązane, bardzo takie sprytne rozwiązanie. Czy ktoś tego nie złamie w przyszłości, tego nie wiemy. Zawsze może być tak, że człowiek wymyślił, człowiek zepsuł. Oczywiście, ale jak na razie, tak jak ci wspomniałem, ludzie od dużych interesów zobaczyli w tym własną przyszłość i przyszłość na zainwestowanie, na trzymanie swojej kasy dokładnie, bo gdzieś tą kasę trzeba trzymać. Przecież wszystkiego na nieruchomości złoto nie zamienisz. Tym bardziej, że złoto już jest passé. A ja tymczasem włączę jakąś muzyczkę. Co ja miałem na dzisiaj? Miałem tutaj troszkę muzyczki jeszcze. Właśnie, miałem coś jeszcze. Miałem, ale zapomniałem. Właśnie, to tyle z takich felietonów, bo dzisiaj tak troszkę ekonomicznie z tym felietonem, no właśnie, mam coś w sam raz, mam. No jeszcze chwila, bo ja tutaj troszeczkę tutaj jeszcze szaleję z tym setem muzycznym, bo jak zwykle się pogubiłem w tych wszystkich setach. Tak to jest ze mną, tak to jest. Miałem tu jeszcze jeden utwór na dzisiaj. No właśnie. To nie ten, przepraszam bardzo. Tutaj drobne pomyłki na playliście. To nie Public Enemy. Public Enemy zostawiam, ono kiedyś wróci do nas. Na dzisiaj mam coś zupełnie innego. Taki relaksacyjny utwór muzyczny, który tutaj się pojawiał w Radiu na Fali. Się pojawia. Bardzo go lubię. Spokojny, odprężający. Po tych wszystkich historiach z banksterami, z szukaniem nowej waluty, z nowymi pomysłami na rzeczywistość, rozumiesz, ze sporem o tą rzeczywistość, która rzeczywistość jest prawdziwa i tak dalej. No właśnie, a myślę, że to już wystarczy na dzisiaj tych rozważań z tym wszystkim. Cóż mogę ci powiedzieć? Palę kanabis tylko z tytoniem naturalnym. Używam bibułek tylko Slim. Czytam zagraniczną prasę. Piję wyborną kawę. A ty lepiej nie ściągaj kapelusza. Nie ściągaj kapelusza, słuchaj. Nie ściągaj. Czas najwyższy na utwór muzyczny. Ja musiałem to powiedzieć. Musiałem wygłosić tą kwestię. Musiałem. Wiesz, kawałek showmana we mnie się odzywa. No właśnie, tak się przyglądam swojemu zakwasowi przy tych jakże radosnych dźwiękach muzycznych. Przesunę trochę mikrofon, nie przesunę, siądę z powrotem. Zakwas jakby troszeczkę ruszył, jest szansa, że powstanie z tego pieczyw. Nie lubię tak sobie zrobić zakwasu, także tak zwalnia z rośnięciem, lubię jak jest taki żywy, taki pełen emocji, a tu taka klucha mi troszkę wyszła, no ale zdarza się, słuchaj. Raz na jakiś czas musi się zdarzyć i mi wytrawnemu piekarzowi. No są bąbelki, reakcja jest, wszystko idzie. No ale no cóż, nie będę z tym za bardzo czekał. Zaraz kończę tu przy mikrofonie, biegnę do kuchni, zagniatam chleb i zostawiam go w piekarniku na zimno. Mam nadzieję, że elegancko strzeli, że jak już pierwsza reakcja poszła, to jak go teraz pochnę, to już powinno coś z tego wyjść. Uff, także przede mną jeszcze moje urocze tete-a-tete z pieczywem. Także znikam, człowieku, za mikrofonu. Dzięki serdecznie za wysiedzenie sobie tu ze mną w radiu na fali, wysłuchanie sobie moich refleksji, mojego zapóźnionego felietonu, kiedy wszystko się dawno wydarzyły, gazety napisały, ja dopiero powiedziałem. No tak właśnie bywa, kiedy nie mam czasu w czwartek, ale przynajmniej ten felieton jest. Właśnie. To ja dziękuję za słuchanie tego felietonu serdecznie. Zapraszam na środę do księcia Edwarda. Zapraszam też na czwartek do właśnie Barta na Chaty Mistyka. Mam dżingiel Chaty Mistyka, ale gdzieś go zapodziałem, także już odpuszczę puszczanie dżingla. Bart, wybacz mi serdecznie, wybacz mi, człowieku. A Bart nagrał taką fajną zapowiedź. Taka fajna, opuszczałem przed Chatą Mistyka. Ostatnio, przedostatnio zdaje się. Taka fajna, a jak już nie będę puszczał. Zostawiamy. Następnym razem poleci, się nie obejdzie bez. Także, człowieku, wpadaj na Chatę Mistyka w czwartek na etykietę zastępczą, w środę o 23 do księcia Edwarda. A się tam dalsze peregrynacje, opowieści z rodami królewskimi, ciekawe rzeczy się dzieją. Książę tam montuje wosk dla mnie, ja tu montuję pewien ciekawy eksperyment z woskiem, bo też ciekawe odkrycia technologiczne. Co można zrobić z pszczelim woskiem? Ciekawe rzeczy wychodzą. Takie, wiesz, zdrowotne historie, nie tylko. Anyway, to takie moje zabawy eksperymentatorskie. Ale to już zostawiam wszystkie te historie, gdzieś zupełnie z boku. Zawijam się sprzed mikrofonu, zostawiając się samopas w środku nocy, gdzieś, gdziekolwiek jesteś. Jeżeli słuchasz tego offline, to miłego dnia. Jeżeli słuchasz tego w środku dnia, jeżeli słuchasz tego ranem, miłego całego dnia. Jeżeli słuchasz wieczorem, to miłego wieczora. Etc. A ja się zawijam, idę, bo ten zakwas mnie troszeczkę intryguje. Tak się zastanawiam, czy ten chleb mi wyjdzie, czy nie wyjdzie. Wiesz, raz na jakiś czas zdarzy się, że zapalę jakiś pieczyw. Bywa. Rzadko kiedy, przez te parę lat ostatnio, chyba 3 lata już, czy jakieś tak 2-3 lata jakoś tak, tego własnego pieczywa. Powiem ci, że 2 razy, 3 razy udało mi się zawalić, ale nigdy jakoś tak specjalnie, żeby była wielka awaria. Udało się wszystko odratować, także teraz szczęśliwie nie zawaliłem aż tak strasznie, jakby mi się wydawało, bo wszystko żyje, wszystko jest ok, zakwasik rośnie jak należy. No zapach jest ok, co mógł być lepszy, nie poszedł tak jak chciałem, nie ma tego takiego posmaku, tego czegoś zapachu, ale myślę, że jak urośnie, złapie się reakcja, to jutro będzie fajny pieczyw. Dobra, to ja znikam sprzed tego mikrofonu. No bo tu chleb wzywa, człowieku, mam jeszcze parę bibułek typu slim do tego chleba jeszcze, jak będę piekł, to sobie coś skręcę. Tobie też polecam, jeżeli jesteś palaczem, też puść jakąś chmurę, jak lubisz. I do usłyszenia następnym razem. I tyle tego wszystkiego. Także słuchałeś radia na fali wieczorowej pory. Ja mam na imię Tomek, nadawałem do ciebie prosto z południowej części miasta Londyn. Nie boję się wsiadać do pociągu, nie boję się nawet pojechać na przystanek Parson Green, gdzie wąż są bomby. Także spokojnie, bomby tu nie za bardzo wybuchają. Natomiast gazety piszą tylko o bombach. No właśnie. Także pozdrawiam cię serdecznie z tego radosnego miasta i do usłyszenia następnym razem. A ty słuchałeś radianafali.com.
Take it easy, my brother Charlie. Meu irmão de cor, take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia. do primeiro encontro do nosso dia com a vida querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie.
Como é verde o mar. Olha que sol bonito, Charlie. Take it easy, my boy. Take it easy, my friend. Tenha calma, meu amigo.
Uwagę rozpad kosmosu na jeszcze inne kosmosy, to wtedy ten rozpad kosmosu będzie już...